Wieczorne spotkania. Reportaże, dokumenty, słuchowiska.
Żaneta Walentyn, witam Państwa. Dziś porozmawiamy o skomplikowanych, niestety coraz bardziej skomplikowanych stosunkach polsko-izraelskich. A wszystko zaczęło się na uroczystości poświęconej 73. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. Przemówiła tam ambasador Izraela Anna Azari, krytykując nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, przyjętą zaledwie dzień wcześniej przez polski Sejm.
U nas to traktuje się jak niemożliwość powiedzieć prawdę.
Prawdę o Holokauście, powiedziała Anna Azari. Tyle, że prawda dla wielu Żydów jest inna niż prawda dla wielu Polaków. W Izraelu są środowiska także ocalałych z Holokaustu, które twierdzą, że Polacy pomagali Niemcom. My, Polacy i polscy historycy, mówimy, to prawda, że wśród Polaków byli szmalcownicy, byli donosiciele, byli także mordercy. Ale nie było to zjawisko masowe. Przeciwnie, w każdym narodzie zdarzają się przecież męty, margines społeczny. I my jako naród nie możemy za nich odpowiadać. Ustawa nie zamyka ust ocalałym, mówią polscy politycy. Izrael natomiast i izraelscy politycy przyjęli nowelizację tej ustawy jako groźbę karania za opowieści ocalałych o tym, co zrobili im Polacy. Bo takie opowieści są i z pewnością wiele z tych opowieści to opowieści prawdziwe. Ale mówimy jednak nie o narodzie, a o pewnych grupach zamieszkałych w takich miejscowościach jak Jedwabne albo o jednostkach. Tak więc napięcie na linii Polska-Izrael bardzo wzrosło. Odezwały się też Stany Zjednoczone. No i oczywiście pojawiły się informacje we wszystkich światowych dziennikach.
Polish lawmakers are considering passing a bill that would make it illegal to suggest Poland had any responsibility for the Nazi atrocities committed on its soil. For instance, referring to a Nazi death camp as a quote Polish death camp would be punishable by fines or up to 3 years in prison.
O sytuacji w Polsce mówił też dla europejskich mediów, dla amerykańskich mediów naczelny rabin Polski Michael Szutrich.
One of the big challenges is that the two sides are not listening to each other.
Jedną z najtrudniejszych rzeczy jest słuchanie się nawzajem.
Each side is persuaded that they have the only truth.
Każda strona tutaj, każda strona konfliktu upiera się, że ma rację.
Too often in the last week, people yelling at each other rather than discussing. Each side is pressing on the other side's sensitive point without realizing they're doing it.
W ubiegłym tygodniu ludzie raczej krzyczeli na siebie, niż ze sobą rozmawiali. I każda ze stron okopała się na swoich pozycjach. To Michael Szutrich dla europejskich i amerykańskich mediów. Nie jesteśmy narodem aniołów. Nie, na pewno nie. Bo też nie ma takich narodów. Ale nie jesteśmy też narodem sprawców, o czym przypomina jedna z ocalałych, Hawa Nissimow. Jej opowieść nagrałyśmy z Adrianną Andrzejewską w ubiegłym roku. I teraz chciałabym Państwu tę opowieść przypomnieć. Reportaż Dziewczynka z Topolowej 6.
Ile lat to już było? Pojechałam na cmentarz. Ja pamiętałam, że mój ojciec jeszcze był pogrzebany. To jest piękny cmentarz. No taka bajka, takie wszystko szare i stare i zniszczone, ale bardzo takie piękne to jest. I ja szukam i chodzę, no jak można znaleźć? I płaczę i nie ma, to powiedziała mi koleżanka. Widzisz, tutaj są różne takie bezimienia, to pomyśl, że to jest twój ojciec i tutaj mów do niego. I tak było, i tak się stałam koło i klęczyłam tak, i mówiłam do ojca i płakałam, no pewnie.
Shir Hamalot, Beshuf Adonai, את שיבת ציון. היינו כחולמים. אז ימלא שחוק פינה.
Pod moimi stopami szeleszczą brązowe i pożółkłe liście. Jak pijana błądzę między wiekowymi nagrobkami. Zarządca cmentarza mówi, mamy jesień, ziemia jest pokryta liśćmi, więc trudno kopać i odsłaniać groby. Wracam zimą. Zarządca cmentarza mówi, nie widzi pani, leży śnieg. Wracam latem, jednak okazuje się, że zarządca został zwolniony i zabrał ze sobą wszystkie listy z nazwiskami. Czasami mój tata siada i patrzy na mnie błagalnie. Oczekuje ode mnie czegoś, czego nie mogę mu dać. Ma już prawie 100 lat. Przechodzi mnie dreszcz. Wstaję, nalewam mu szklankę wody. Dlaczego wróciłeś do getta?
Ja się urodziłam w Warszawie w czerwcu. 3 miesiące po moim urodzeniu to wybuchła wojna światowa. Moja niania ze mną zeszła do piwnicy, tak mnie trzymała, kołysała. I moja mama nie była spokojna, ona zeszła i mnie wzięła. I w tej sekundzie padła bomba gdzieś w pobliżu i kawały muru padały. I ta niania, co mnie wzięła mama sekundę przedtem, jej ręka opadła tam, gdzie była moja głowa i to był cud. I miałam dużo cudów. I myśmy mieszkali w getcie. Było strasznie. Nie było lekarstw, nie było jedzenia. Zachorowałam i mój tatuś zachorował na tyfus, na tyfusa. I mama poszła ze mną do lekarza żydowskiego w getcie. No to on powiedział, no pani, przecież wszyscy umrzemy. Ale mama się nie zgodziła na to. I wyszła w biały dzień ze mną z getta. Nie wiem, jak można było, wyszła. I poszła ze mną do lekarza polskiego. I on poznał, że jesteśmy Żydówki. I nie wziął nawet pieniędzy. Dał mi lekarstwa. I wróciłyśmy właśnie do getta. Mój tatuś umarł z tej choroby, a ja zostałam i ktoś mi powiedział, nie wiem, całe życie, że ty zaraziłaś ojca na tyfusa. I całe życie tak myślałam, jak już byłam dorosła, że ja zabiłam ojca, to przecież ja jestem winna. Jak chodziłam z mamą na ulicy, to mama mi tak trzymała głowę, żeby nie widziała, bo tu dużo zmarłych ludzi i dzieci bez nóg, bez rąk i głodny. Ja kiedyś chodziłam z mamą na ulicy i miałam takie rzodkiewki. To zabrały mi jakieś dzieci, to ja powiedziałam, o jakie złe dzieci, ja chciałam te rzodkiewki. To mama powiedziała, nie złe dzieci, głodne dzieci. I tak to był wielki głód i był wielki strach. To były takie akcje. Ta akcja to była, jak Niemcy przychodzili i krzyczeli raus, raus, zejść na dół. Kto nie zejdzie, to go zastrzelimy. Ludzie zeszli naprawdę i wzięli ich pociągami albo do Oświęcima, albo do Treblinki. Moja mama nie wierzyła im i zostaliśmy w domu. Schowała mnie pod takim gazomierzem i przykryła paltem i ona też się schowała pod jakimiś paltami. I moja mama zrobiła coś mądrego, ona wszystko z szafy wyjęła i zrobiła takie, żeby myśleli, że już byli tam Niemcy. Wszystko było takie i naprawdę Niemcy przyszli, nie znaleźli nas. Moja babcia i mój dziadek i jeszcze dziadek, to wszyscy już zabrali ich do Święcima i do Majdanu.
Pociągiem. Cieszę się, kiedy mówią mi, że odjechała. Pytam mamę, czy teraz już, skoro jej nie ma, będę mogła dostać jej czerwone lakierki. Tak bardzo
tak
chcę.
Tak bardzo chcę.
Kiedy przyjeżdżam do Polski i przede mną w Auschwitz piętrzą się niezmierzone stosy butów, szukam wzrokiem czerwonych lakierków mojej małej kuzynki. Jednak wszystkie buty są szare.
Dzieci już nie można było być, trzeba było uciekać, bo już zabierali ludzi do obozów i zabijali na ulicy ludzi. To myśmy, nam się jeszcze udało uciekać z getta. Nie wiem jak, może się płaciło tym, co pilnowali na tych... Taka wieża, taka wysoka, stamtąd się strzela na... To tak, nie wiem, czy im płacili, czy co, ale myśmy uciekali z getta. I moja piłka, byłam z piłką, chodziliśmy tak w szeregu, moja piłka wróciła do getta. I ja, dziewczynka, to ja nie chcę, nie idę dalej. Stoję, ja chcę piłkę. I ktoś musiał wrócić do getta i właśnie przynieść tą piłkę. A tak na aryjskiej stronie, co byśmy byli, to byśmy byli u rodziny polskie. I w piwnicach, i w strychach schowani byliśmy. Ja pamiętam coś takiego strasznego, ale była mała dziewczynka, nie wiem, czy to nawet prawda. Ale jeden raz, jak byliśmy schowani u jednej babci i wnuczka, i moja mama wyszła na dużo godzin. I ja myślałam, że ona nie wróci. Jestem sama na świecie. I wtedy ten wnuk się pytał tą babcię, co z nią zrobimy, jak mama nie wróci. No, to wyrzucimy ją na ulicę, tą Żydóweczkę, to ja pamiętam. Ale w końcu już mnie więcej nie mogli chować. I moja ciocia Bronka, miała znajomą w Siedlcach. I ta Bronisława w Siedlcach, nie ta ciocia, się zgodziła mnie schować. I moja mama mi namalowała włosy na blond, bo byłam taka czerniutka. I dała mi krzyżyk. Nauczyła mnie też i powiedziała, od dzisiaj nie jesteś Żydówka, jesteś polska dziewczynka, pamiętaj, ty nie jesteś więcej Żydówka. I ja tak nie zrozumiałam, myślałam, co, ja byłam niedobra dziewczynka, dlaczego mnie zmieniają. I właśnie ta Walczakowa przyjechała z Siedlec, kochana Walczakowa, i wsadzili mnie do worka, dziewczynkę. Nie wolno tam kichać, nie wolno płakać. W worku mnie wzięła i tak pojechała. Ja nie wiem, czy pociągiem, czy wozem z koniami, ja nie mam pamięci, ja nie pamiętam tego. I przyjechałam do nich właśnie na wieś. Jak ludzie przychodzili do ich domu, to musiałam się chować za szafą. Siedziałam za szafą godzinami, czasami całą noc. Miałam małe krzesełko, tam jeszcze jedna Żydówka była dorosła, siedziała. Ja pamiętam takie coś śmiesznego, ona miała takie kostki cukru i ona co jadła i mnie nie dawała. Ona mnie nie lubiała może, bo jej dziecko było schowane w innym miejscu, a ja byłam tu, to może ja tak myślę. To ja byłam bardzo zła, że ona mi nie daje i wiedziałam, że jej nie wolno krzyczeć. To ja ją trochę tak szczypałam. To jak ją szczypałam, to ona nie mogła pisnąć, to ona mi dała te kostki, to ja jadłam. No i byłam tam 3 lata, schowana.
Jesteśmy na Topolowej 10, przed wojną i w czasie wojny, kiedy tu mieszkali Walczakowie, był to numer 6. Jest to dzielnica, osiedle robotnicze tak zwane, które wybudowano poza miastem ówczesnym. Ja jeszcze pamiętam z młodości, jak tu właściwie poza nielicznymi domkami wiele nie było. Domu, w którym się ukrywała Hawa, już nie ma. To był typowy bliźniak, drewniany, składający się z pokoju jednego i kuchni. Niewiele już ich się zachowało, bo po prostu warunki życia w takich domkach były dość trudne. No, trzeba pamiętać, że tu nie było łazienki, nie było toalety. Jest kuchnia, jest pokój, sąsiad za ścianą. To teraz dzisiaj się zmieniło. Na miejscu Walczaków stanął taki zwany słupek z czasów gierkowskich. Obok podobne domy stoją. Już niewiele się zachowało domów, które były, czy wyglądały tak jak ten dom, w którym ukrywała się Hawa.
A czy mieszkają tutaj jeszcze jacyś ludzie, którzy mogliby pamiętać rodzinę Walczaków? No, sąsiedzi najbliżsi.
Wątpię. Ja po prostu w to wątpię, bo nawet po budynkach widać, że to są domy dość późno wystawione. Natomiast ślad po Bronisławie ginie na przełomie lat 60. i 70. Tym bardziej, że nawet jeżeli ona zmarła na początku lat 70., to i tak już jest ponad 40 lat.
Bo pani z Bydgoszczy, z Radia Bydgoszcz. Od dawna pan tu mieszka?
Nie tak dawno.
A, nie tak dawno.
Czyli nigdy nie słyszał pan o Bronisławie Walczak?
Dzień dobry. Nie słyszałem.
A o tym, że tu kiedyś ktoś ukrywał Żydów w jednym z tych budynków?
Nie słyszałem, proszę pani.
Też nie? To jest właśnie taki budynek.
Tak, a moglibyśmy, jeżeli panu to nie przekazał, bo ona się ukrywała w takim budynku. Chcielibyśmy zobaczyć, jak to wygląda. Ten układ pan by chciał zobaczyć. Czy można wejść do pana? Tylko na chwilę.
Proszę. O, to tak wygląda.
Jeszcze stary piec. O,
tak.
No, to jest ta kuchnia u mnie w domu taka była dziś. I tam pokój. I to tak by... Tak, tu wszystkie takie domki były.
Tu jest jeszcze komóreczka w tym. I to tak te domy wyglądały, tak te mieszkania wyglądały.
Jest tu może ktoś z takich starszych mieszkańców, kto mógłby coś pamiętać?
To tam, w tamtej murowance mieszka.
A to z drugiej strony trzeba zejść?
Nie, tędy.
Tędy?
Tak. Proszę, ja zaprowadzę.
Tutaj na Topolowa 6 podczas wojny mieszkała Bronisława i Wawrzyniec Walczak.
Nic państwu nie powiem na ten temat, bo się sprowadziłem tutaj w 80 roku i nic nie mogę powiedzieć. To trzeba było to kogoś starszego, bo my nie... A u nas już nie ma starszych osób, ja jestem najstarsza osoba.
Czyli nic się tu już
nic,
nie
powiem. Nic, no państwu nic nie powiem, bo naprawdę, że nie wiem. No co ja mogę powiedzieć?
I dwa razy Niemcy przyszli naprawdę. Ktoś się oskarżył, nie wiem kto. Uciekaliśmy. Jeden raz do innej wsi, drugi raz krzak maliny, to tam leżałam. Ja nie wiedziałam, że mnie chowają. Myślałam, że tak jestem tak na przyjemność. Ja jadłam te maliny, patrzyłam pierwszy raz na niebo. I 3 lata byłam i się przyzwyczaiłam. To już była nowa moja matka. 3 lata była ta matka, teraz... Jeszcze 3 była ta matka i pamiętam to może Boże Narodzenie, to ona mi uszyła takie z papieru skrzydła i byłam anioł i taka suknia biała.
6-letnia dziewczynka tańczy w bezkresnym żółtym polu poprzecinanym lazurem Habrów. Wojna się skończyła. Moja przybrana mama w szerokiej spódnicy wymachuje kartką otrzymaną od pani matki jak wojennym sztandarem. Na papierze widnieje podpis potwierdzający, że należy już do niej. Po drugiej stronie moją rękę ściska pani, która twierdzi, że jest moją mamą. A dowodem tego ma być fakt, że przed laty to ona mnie urodziła. Pośrodku jestem ja. Wszyscy mnie kochają. Wszyscy mnie chcą. Nikt nie zamierza ze mnie zrezygnować. Wszyscy ciągną i ciągną, a ja się rozdzieram.
Przedtem moja mama zapisała pani Bronisławej, że jak ona nie wróci, to ja mogę zostać u niej, bo pani Bronisława chciała mnie adoptować. Ona chciała córeczkę, miała tylko synów. Jeden syn zginął na powstaniu warszawskim, a jeden syn był ze mną też. Pisze o nim książkę. Ale potem wróciła ciocia, bo mama jeszcze była w Niemczech i ciocia mnie zabrała. Na pewno byłam smutna, na pewno oni byli smutni, bo już się przyzwyczaiłam już. I znowuż. I ciocia mnie wzięła i mieszkałam u niej. I dlatego, że już miałam potem więcej lat, już miałam 7 lat, byłam w drugiej klasie, co były tylko dziewczynki polskie. I właśnie tam ja bardzo cierpiałam. Przeklinali mnie wtedy i pluli na mnie. Falszywa Żydówka, brudna Żydówka, ale one to były dziewczynki małe. Ja nie wiem, czy te dziewczynki są winne, to słyszały. Na pewno musiały słyszeć. No i tak byłam u tej cioci, potem byłam, moja mama zwróciła. To było strasznie smutno. Wiedziałam, że to moja mama ma przyjść, ale była obca. Ja byłam wykręcona do ściany, ona wyszła do łóżka, też wykręcona na drugą stronę. Ja tak myślę, jakby mnie całowała i płakała, i to może by coś się tak roztopiło, ale nie było tak. To ona oddychała całą noc, ja oddychałam. Ona myślała, że może ja śpię, ja. I tak, i było coś obcego i nie mogłam ją nosić. Dużo lat nie mogłam ją wołać mamusiu. Nie mogłam, bo tu ta mamusia, tu ta mamusia, tu ta. To ona czasami się chowała, żebym ja wołała, mamusiu, gdzie jesteś? Ja nie wołałam, mamusiu, gdzie jesteś? Wołałam, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? I jak mama wróciła, to ona myślała, że jest ciężko cioci Brące. To ona mnie posłała na takie, też taki dom dziecka był żydowski w Łodzi. To na to jestem trochę zła na nią, bo to, że ona mnie ratowała i że byłam, to tak, ale to, że potem nie widziała mnie 3 lata i mnie posłała, to mi było szkoda, takie mnie bolało.
Po wojnie ludzie, którzy spotykają panią matkę i mnie, dziwią się. Co to jest twoja córka? Przecież ty jesteś blondynką, a ona czarna. W ogóle do ciebie niepodobna. Kiedy jestem niegrzeczna, mama mówi: czekaj, niedługo wróci moja prawdziwa córeczka, mała blondynka.
Jak miałam 8 lat, to pojechałam do Izraela. Moja mama mnie nie mogła wychowywać w domu, bo ona była sama, samotna, bez męża. Musiała ciężko pracować, to ja byłam w domu dziecka w Izraelu. Nie było mi źle w tym domu dziecka, bo ja byłam przyzwyczajona do gorszego. To było mi dobrze i mama przychodziła raz na 2 tygodnie, przynosiła mi dobre rzeczy. Mieliśmy stosunki takie różne, ale jak już wyszłam za mąż, jak miałam dzieci i wnuki, to już myśmy się bardzo zbliżyły i dzieci ją bardzo kochały, i ona kochała dzieci i wnuki. Ale ja w duszy miałam taką wielką dziurę z tego wszystkiego strasznego czasu, że byłam sama, że byłam... I miałam, można powiedzieć, taką depresję, tak? I się mówi po polsku depresja. Takie załamanie i naprawdę się bałam wyjść na ulicę i mam to. I wtedy właśnie poszłam do psychologa i zaczęłam tą terapię. I już mówiłam o wszystkim, już dotykałam te wszystkie rany. I jak miałam 68 lat, teraz mam 77, to zaczęłam wydawać moje książki. Już mam teraz 5 książek, już są. Jak się mówi, taki feniks, to czasami mi piszą koleżanki, dlaczego piszesz takie smutne rzeczy, bo ja piszę wiersze też. Piszę o motylkach, piszę o kwiatach, a ja w to nie wierzę. Ja wierzę, że człowiek musi dotknąć swoją ranę, żeby ją wyleczyć. Dotykać, maść i potem. I tak, i to jest dla mnie terapia. Byłam dorosła, jak już mogłam, to kiedyś przyjechałam z grupą do Polski i widziałam jednego pana takiego trochę starszego, z taką czapką. Ja pytam się, czy pan zna tutaj Walczaków? To on mówi, Walczaki? To Walczaki? Tam. I tak pamiętam, mam zdjęcie, zrobiłam tam. Ale oni nie żyją. To ja się pytam, ale nikt nie żyje? Tak. Żyje. Bożena Czarnocka. I ja z nimi jestem w kontakcie, ja przyjeżdżam, ja piszemy do siebie paczki.
Alicja, moja, kochana, chodź.
A
gdzie
Józef?
Dzień dobry, Józef,
za
tobą,
on
ledwo
łazi. Chodź, zrobił zdjęcie.
Nieżywy. No, czekałaś długo?
Tak, miło cię widzieć w końcu.
O, dawno.
Dużo lat.
Dawno to już było. Ania była malutka. Nie, Ania miała ze 7 lat.
A teraz ona ma 25.
No to tyle by było do tyłu. Ewa do mnie dotarła, bo ona szukała tego miejsca zamieszkania, gdzie była przechowywana. i szukała tego miejsca, bo pamiętała to, że była gdzieś tu chowana za szafą na takiej ulicy Topolowej. Dotarła, a potem mieszkańcy tych naszych ulic wskazali adres, żeby przyszła do mnie, bo tam najbliższej rodziny to nikogo nie było.
Po wojnie ci, co ratowali Żydów, się bali.
Też sąsiadów. Się bali długo, do 60-tych lat, nawet później.
No, ludzie będą ich wytykać.
W ogóle ludzie, otoczenia, środowiska. No,
sąsiedzi
że,
nawet.
Że sąsiedzi że są, wydadzą, żeby dogadali, że przyjdzie i krzywda się zrobi.
Że będą może, tak. Bo teraz to jest bohaterstwo, ale kiedyś tak na to nie patrzyli.
Kiedy olbrzymie stalowe ptaki zataczają kręgi nad Warszawą, tysiące niewidzialnych nici tęsknoty i strachu rozciąga się od mojego żołądka w dół, aż do mojej Polski. Gdy mówię Polska, wspominam szare miasto, w wyobraźni widzę bezkresne lasy. Wdycham zapach wonnych pól. To prawie jak szczęście. Ludzie, którzy przybyli stamtąd, krytykują mnie. Milczę. Po raz kolejny jadę do Polski i dalej szukam wśród rozdartych skrawków pamięci tego, co było, tego, co mogło być, tego, czego nie będzie.
Wiecie, nie wszyscy w Izraelu lubią, że przyjeżdżam do Polski. Co ty tak lubisz Polskę? Pani wie, miałam jakąś znajomą w Polsce, nazywała się Agnieszka. Ona była, ja nie wiem, jak to się mówi po polsku, to się mówi po hebrajsku, Hasidat Umota Olam. To ci Polacy, co ratowali Żydów, to oni mają w Izraelu, w tym muzeum Yad Vashem, każdy ma drzewko. I ta jedna Agnieszka, ona przyjechała do Izraela i ona była właśnie Polka, schowała u niej 6 Żydów i z jednym z nich wyszła za mąż. I mieli córeczkę i to bardzo smutne. Ta córeczka poszła do szkoły z koleżankami koło pociągu i koleżanki ją rzucili pod pociąg, powiedzieli, twoja matka ratowała Żydów. I ona umarła, ta dziewczynka. I pani powiem jeszcze, co było. Żydzi są tacy, co wrócili do swoich domów i chcieli te domy, te mieszkania. No i Polacy już tam mieszkali, to już nie chcieli tego dać, to też... Nie lubieli tych, co wracają. To były różne tam, są miasteczka takie małe, co się widzi te wszystkie te różne krzyże i napisane różne przeciwko Żydom. To jest, ale nie można powiedzieć, że to jest tylko to i że to jest wszystko i że to jest najwięcej. Nie. Każdy widzi prawdę z innej strony. W Izraelu dużo ludzi nie lubi Polaków. Mówi, wszyscy są antysemici, to, a są inni nie, tak jak ja. Mówią, byli tacy, byli inni. Ja nie wiem, to słowo po polsku, nie wiem jak się mówi, ale to u nas to się mówi po hebrajsku, jak ty chowasz te, w sobie to wszystko, nie chcesz wiedzieć, zamykasz. Tak jak jest taki wielki ptak, co kładzie tą głowę, wsadza do piaska. To ten struś kłada tą głowę do piaska i nic nie wie, nic nie widzi. Tak są tacy ludzie. Na przykład moja mama nie chciała przyjechać do Polski. Pamiętała różne takie sprawy, że coś się zachowały dla niej niedobrze, Polacy. Jechała do Niemiec jako Polka. Była blondynka, była wysoka, była podobna do Polki, to ona sama pojechała. I w tym pociągu, jak ona jechała do Niemiec, to byli tam Polacy, co się poskarżyli, że są 3 Żydówki. Moja mama mówi, ja byłam piękna, dlatego mi nic nie zrobili, ale takie rzeczy ona pamiętała. Jak ja przyjechałam do Polski i byłam u tej pani Czarnockiej, to była jeszcze jedna sąsiadka, co znała Bronisławę. Domy koło, nie pamiętam jak się nazywa. I ona opowiedziała mi, że kiedyś ona weszła do Bronisławy i nie zdążyli mnie schować. To ona powiedziała, no ja widzę, że pani się urodziła czarna dziewczynka. Już ta Bronisława nie mogła już rodzić wtedy. To ona powiedziała jej, nie, coś się, to jest mu kuzynki, coś takiego. Potem powiedzieli mi, że nawet jej brat nie chciał. I ona jednak tak musiała być mocna. Byście tutaj mnie nie widzieli, żeby nie mnie i nie moich dzieci, nie moich wnuków, nikogo by nie było. I ja tego nigdy nie zapomnę. Ja nie wiem, czy ja bym mogła. Jakbym miała dzieci, bym wiedziała, że mogą ich zabić. Nie wiem, to trzeba być bohaterem. I było w Polsce, byli tacy.
Jest to historia zupełnie nieznana. Zarówno historia ukrywania Niechawy, jak i historia rodziny Walczaków. Mamy do czynienia z rodziną, których przynajmniej na czworo dzieci, trzech synów jest w Armii Krajowej. Trzech synów. Z tego jeden ginie w Powstaniu Warszawskim. Drugi trafia do obozu jenieckiego. Trzeci po wojnie jest skazany. Nie znamy losów najstarszego. Rodzice jeszcze ukrywają dwie Żydówki. To naprawdę jest, jak to mówią Francuzi, czapki z głów, prawda? Szapuba.
O tutaj.
W samym centrum. Mam grób. I dlatego mamy blisko w samym centrum. Tu był tylko inny nagrobek. Była taka kapliczka. Jerzy Walczak, absolwent gimnazjum Bolesława Prusa w Siedlcach, student medycyny, żołnierz AK. Urodzony 2 maja 21 roku, zginął w powstaniu w dniu 24 wrzesień, 44 rok. Ewa tutaj przychodzi na grób. Zawsze przychodzi. Nawet jak zrobimy na Wszystkich Świętych wiązankę i ustroimy grób, to ona chce zdjęcie. Ania, zrób mi zdjęcie i mnie poślij. Bo ona chce widzieć, jak my czcimy tutaj, bo tam są może inne zwyczaje, nie wiem. Ale w każdym razie, no, zawsze jest zainteresowana i chce wiedzieć, jak tutaj jest. Nie da się zapalić. Nigdy nie zapalę tej świeczki, Boże. Strach jakiś. Parzy w paluchy.
Oprócz państwa nikt teraz na grób
nikt nie przychodzi, bo ja miałam jeszcze tylko brata. Też już nie żyje tyle lat. I nikt tu nie może. No po prostu nikt nie przychodzi, ja tylko z dziećmi. W miarę dbamy na lichą emeryturę i na marne wydatki. Tak się przychodzi. No i pamiętamy o zmarłych. Tak wypada. To idziemy.
Losy Kazimierza, losy Jerzego byli w pułku Baszta. Znamy datę śmierci Jerzego. Zginął i to w ostatnich dniach powstania przy ulicy Puławskiej. Natomiast Kazimierz trafił do niewoli i przeszedł przez obóz. Po wojnie mieszkał w Warszawie. Ożenił się w Siedlcach. I tyle wie.
W ogóle z Walczakami jako tak, jako osoba dorosła już teraz na obecne chwile, to nigdy nie mieliśmy kontaktu.
Niedaleko państwo przecież mieszkali. Tego,
tak, oni mieszkali na następnej ulicy, na Topolowej. I tam mieszkał jej brat też na Topolowej. To był mój dziadek. I dziadek jako był taki, no po prostu poświęcił się mojej rodzinie, mojej mamie, bo moja mama była wdową i to tak bardziej ja byłam w kontakcie z tym dziadkiem, aniżeli z siostrą tego dziadka z Walczakowo.
Hawa ma takie informacje, że przeżył jakiś wnuk, że to jest albo Jan, albo Jerzy. Podaje nam numer telefonu krakowski, tudzież warszawski. Czy te informacje ma od pani?
Nie, ja takich nie mam informacji, bo ja po prostu tak jakoś się to życie rozeszło na różne drogi, a potem wyprowadziła się do Warszawy i kontakt się zerwał. Nie mamy wiedzy. Jeszcze z Warszawy, jak przyjeżdżała, to ja ją pamiętam już taką, jako staruszkę babci, już siwe włosy, warkoczyk taki, ona siedziała w tym łóżku, się czesała. Ale z dzieci Kazika widziałam może raz, może więcej, chyba nie.
A Symforian przyjeżdżał tu czasem?
Ja go nie kojarzę, nie wiem. Nie widziałam go nigdy. Od Kazimierza widziałam, jego tego Kazimierza widziałam i miałam kontakt telefoniczny z tą jego żoną w Warszawie. Jak zaczęła Ewa się dowiadywać, to ja się z tamtą skontaktowałam, ale ona niechętnie, nie chciała mówić. Ona nic nie wie, nic nie wiem.
Poszukuję potomków rodziny Walczaków.
Synów Kazimierza i Heleny z Siedlec.
Po usłyszeniu sygnału nagraj wiadomość.
Szukam wnuka Bronisławy i Wawrzyńca Walczaków, Jana lub Jerzego.
Synów Kazimierza i Heleny.
Halo?
Czy to jest pan?
Ja.
Bo ja pana szukam od pół roku.
A co, spadek dostałem?
Nie. Pana babcia Bronisława Walczak przechowywała małą Żydówkę, Hawę Nisimow, podczas wojny. I ta Żydówka poszukuje pana od dawna.
Aha, no to już pani znalazła Jana.
Czy mogłybyśmy się z panem spotkać?
Tak, bardzo chętnie. Czekam z ciekawością, że tak powiem.
Jak dwa dni temu, jak jechałem do Gryfic i pani do mnie zadzwoniła, to mnie po prostu, że tak powiem, opadła kopara. No, jak to się mówi. I zaszokowało mnie to troszeczkę, szczerze powiem. No, bo się różne historie się słyszy, ale żeby ciebie taka historia dotyczyła, to coś w tym jest. No. Rozmawiałem z córką, mówiłem, że taki telefon dostałem, a ona mówi, tata, przecież to jak jakiejś opowieści, czy tam z jakiegoś kryminału. No, no ciekawe jestem, jak to się dalej potoczy. Sympatyczna trochę, no nie? No miejmy nadzieję, że całej prawdy dowiemy, bo nikt się z tym w rodzinie nie chwalił. No. Tym bardziej babcia długo żyła. Bo też nie mówiła nic na ten temat. Babcię to znam, pamiętam. Zawsze była taka wysoka, szczupła, przystojna babka. Nigdy nie mogliśmy za nią nadążyć. Była bardzo religijna. To muszę powiedzieć. Katoliczka do kwadratu. I miała 93 lata, jak zmarła. Jak żeśmy tak zawsze się z bratem śmieje, że za babcią to nikt nie nadąży, jak leci do kościoła. No. Dziadka nie pamiętam w ogóle. Zmarł, jak miałem roczek, no to... Tylko mama mi o niej opowiadała, bo... Oni dobrze ze sobą żyli. Moja matka właśnie ze swoim teściem. Z tego, co ja wiem, co mi przekazała moja mama, że dziadek pomagał właścicielce apteki z Siedlec i załatwił jej dobre papiery, że ją wysłał na roboty do Niemiec, jak to się mówi. Że pod latarnią najciemniej. No, no i przeżyła tą wojnę tam i później wylądowała w Izraelu. No i tam wiem, że z babcią pisały. Pisała do babci, że nie myśli o powrocie do Polski, delikatnie mówiąc.
A o Hawie kiedyś ktoś...
Nic, ja nie wiedziałem. Ja nawet nie wiedziałem, że oni przechowywali przez 3 lata dziewczynkę. To jest dla mnie naprawdę duży szok i duże zaskoczenie. Wiem, że pomagali, że no, dziadek, zresztą jako ten urzędnik tam w tych ubezpieczalni, czy tam gdzieś, nie wiem, że z tego teraz, co pani mówi, to ta aptekarka to nie była jedyną osobą, której oni pomogli, bo jeżeli... Mama tej Hawy wyjechała tak samo na roboty do Niemiec, no to coś musiało być, że to funkcjonowało w jakiś sposób, jako droga ratowania tych współobywateli. Tym bardziej, że tutaj jest ta rozbieżność, że mama Hawy była z Warszawy, a wiem, że tamta pani była z Siedlec. To była znajoma przed wojny dziadka jeszcze. Jak to powiedziałby ten Leroy, duży szacun. No.
Hello? A, Żaneta, co słychać u ciebie?
A ja dzwonię z bardzo dobrą wiadomością. Znalazłyśmy z Adą wnuka Bronisławy Walczak, Jana, tak? Walczaka. Tak, znalazłyśmy.
Który z nich?
Jan Walczak.
Naprawdę? Bardzo się cieszę. Ja bardzo, bardzo chcę się z nim spotkać. A wiesz, że ja mam zdjęcie z tamtych lat. Jak jestem na kolanach tego Walczaka, Wawrzyńca, jedno zdjęcie i drugie, jak jestem sama, siedzę z piłką.
Wydaje mi się, szczerze powiem, to śmieszne, ale tam widzi taka makata na ścianie. I ona mi się wydała naprawdę znajoma, jak mi pani to pokazała. Nie wiem, być może przecież babcia może nie wyrzuciła tego, bo myśmy jeszcze w latach 60. jeździli do Siedlec do babci. Babcia miała piękny, duży ogród. Jeszcze pamiętam bzy i koty hodowała. Kotów to zawsze było zatrzęsienie.
A to jest Hawa.
Hawa, no. Ja szczerze powiem, wiedziałem, że dziadek pomagał Żydom, wysyłał ich na roboty do Niemiec, ale że babcia z dziadkiem przechowywali przez 3 lata żydowskie dziecko, to dla mnie jest szok, nowość.
My myślałyśmy, że nie przetrwał nikt z rodziny Walczaków.
Jest ja, jest mój brat, starszy ode mnie, i Elżbieta, ta nauczycielka, bo tam było 4 braci, prawda? To jeden Zdzisław to wylądował w polskich siłach zbrojnych na zachodzie. Mój ojciec, no to mieszkał w Warszawie. Za Stalina nie mógł trochę pracy dostać, bo pisał, że brał udział w powstaniu warszawskim jako akowiec w tych personalnych. No tam wreszcie mu ktoś wybił z głowy, no i jakoś tam 56 roku żeśmy się przeprowadzili do Warszawy. No i ten najmłodszy to zmarł wcześniej. Ten Symforian Vel Florek. No rak, ja byłem na jego pogrzebie, pamiętam jeszcze, leżał w trumnie z taką czarną brodą. To taki z dzieciństwa, no to ja wtedy miałem, jak on umarł w 61 roku, to ja miałem 6 lat wtedy. A tak to dalej, no to oni w Krakowie, tam była ta jego żona, miał jedną córkę, Elżbietę, która jest. Tydzień temu mnie odwiedziła nawet ze swoim synem. Wnuk Symforiana ma już 27 lat. No.
Ja jestem, zawsze mówiłam, że ja nie mam korzeni w jednym miejscu. Ja mam korzenie, są takie drzewa, pani widziała, co mają korzenie tak nie w ziemi, tylko tak. To ja mówię, ja mam korzenie na plecach. Chodzę tu i chodzę tu, idę do Polski, idę to tu. Jestem wszędzie jest, i nigdzie nie jestem, można powiedzieć też. To jest takie smutne. Te wszystkie książki, które pisałam, to było o mnie. Ja byłam ta bohaterka tej książki. Ja myślałam, napiszę książkę dla młodzieży. Właśnie o tym, ten syn tej pani, ten syn może miał 12, 13, 14 lat. Co on przeżył? Nagle przynoszą mu Żydówkę do domu. I mówią mu, że to jest wielki sekret, że nie wolno mu zapraszać kolegów, że nie wolno mu nikomu powiedzieć, to jest wielki sekret. I co to dziecko przeżyło? I na początku on też nie wiedział, Żydówka, może czasami mówili, że Żydzi są tacy, tacy, to on też nie wiedział. Ale tak z czasem to tak było jak człowiek do człowieka, jak brat z siostrą.
Witaj, to ja. Mała żydowska dziewczynka, piszę do ciebie. Czy mnie kochałaś? Jednak nie porzuciłaś mnie, mimo codziennego zagrożenia życia twojego i twojej rodziny. Jak każdego dnia skłaniałaś swojego syna, by nie wyjawił tej tajemnicy dzieciom w klasie? I jak udało ci się ukrywać mnie przed sąsiadkami, przed ludźmi ze wsi? Karmiłaś mnie, myłaś, układałaś do snu. Czy mnie przytulałaś? A ja? Przez długie lata było tak, jakbym spała, nie pamiętając w ogóle o tobie. Gdy się obudziłam, ciebie już nie było.
Powinna być też dostać drzewko swoje w Izraelu. Ja jeszcze będę na to walczyć, bo ja chcę. Kryteria jest taka, u nas jest taka, tym, co się płaciło, to oni by nie są. Ale to co znaczy, jak im się płaciło? Przecież oni, ich życie było strachem, mogli ich zabić. A co znaczy płacili? Płacili, no to co? No to ja jadłam też, przecież jadłam i ubierałam się.
Gdy Pan odmienił Rosję, Beshufadonai et Shivatzion. Byliśmy jak we śnie. Chayinu kecholmim. As imalev schok pina. Ule shonemu rina. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język wołał pełen radości. As yomru bagoim. Higdil Adonai.
Pani Hawo, w tym kościele są upamiętnieni Polacy ratujący Żydów. Czy tutaj powinno być też nazwisko Bronisławy Walczak?
A, no, ale ona nie jest ta, co umarła przez to, że ratowała. Żeby widać to było i żeby to było, że ona nie zginęła, jak ratowała, ona walczyła.
No tak, bo tutaj są tylko ci, którzy zginęli.
No właśnie dlatego, no to ja się właśnie pytam, to nie, może nie może być tu. Może musi być gdzie indziej, ja nie wiem gdzie, trzeba się zapytać. Taka tabliczka, tylko ja nie wiem gdzie, bo tu na pewno nie, ale gdzieś na pewno jest miejsce, bo dużo takich ratowało Żydów i się sami też uratowali, prawda?
Ja muszę pani powiedzieć, bo ja nie wiem jaka pani jest, ja nie jestem nabożna. Nie jestem. Dwie rzeczy mi przeszkadzały i w Izraelu, i tu. Jedna rzecz, że nie wszyscy chcą patrzeć w prawdę, co było. A druga rzecz, że robią wszystko ogólne. Wszyscy Żydzi są tacy, wszyscy Polacy. Nie. Nie. Są dobrzy ludzie, są źle ludzie. Ja mówię, nawet jak ktoś wierzy w Boga, ja mówię, ten sam Bóg, tylko ta brama idzie z tej strony, ta brama tu, co jest dużo Bogów, oni mają wojny, to jest niemożliwe, nie? To jest najważniejsze, być człowiekiem, 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 to jest ważne. To jest ważne, bo w nas jest wszystko, i złe, i dobre, i to, i nienawiść, i to, ale można wybrać. Wybierz, co chcesz być. Możesz być człowiek.
Moim dzieciom nie jest łatwo zrozumieć, że choć je urodziłam i nazywają mnie mamą, ja sama nadal jestem dzieckiem. Może faktycznie to wszystko to tylko opowieść.
Dawno temu była sobie mała dziewczynka. Miała prawdziwą mamę i prawdziwego tatę oraz babcię, dziadka i wujostwa, którzy odjechali pociągiem.
To była Hawa Nisimow, bohaterka reportażu Dziewczynka z Topolowej 6.
Polskie Radio PIK.
Na temat nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i stosunkach z Izraelem mówił wicemarszałek Senatu Adam Bielan.
W interesie Polski jest to, żeby nie fałszowano pamięci o Holokauście, żeby nie podawano fałszywych informacji o tym, że Polska jest współodpowiedzialna za Holokaust. Taki sam interes powinny mieć również środowiska żydowskie, więc mam nadzieję, że gdy opadną emocje, gdy tłumaczenie, angielskie tłumaczenie naszych ustaw trafi na odpowiednie biurka, to te relacje się poprawią. Można dyskutować o tym, czy ta ustawa była zasadna, czy nie. Natomiast Polska jest suwerennym krajem i nie może decydować w procesie legislacyjnym pod presją zewnętrzną. Nam, Polakom, to się bardzo źle kojarzy i tłumaczę dyplomatom, politykom amerykańskim i izraelskim, że popełnili bardzo duży błąd. Szczególnie mówię tutaj o Izraelu poprzez takie publiczne napominanie Polski, bo to w naszym kraju działa dokładnie odwrotnie. My liczymy na to, że nasi przyjaciele z Izraela również w takich nerwowych, być może dla nich, sytuacjach zachowają rozsądek, bo niedobrze byłoby, gdyby w wyniku nerwowych relacji polityków izraelskich Izrael stracił bardzo solidnego sojusznika w tej części Europy. Pamiętajmy, że Izrael jest krajem, szczególnie w Europie, dość mocno izolowanym dyplomatycznie, więc apeluję do moich partnerów z Izraela o to, żeby zachowali się w tej sprawie rozsądnie.
Na ten sam temat wypowiadał się również premier Polski, Mateusz Morawiecki.
To nie jest tylko o dzisiejszych relacjach polsko-izraelskich. To nie jest tylko prawda o naszych bohaterach z czasów II wojny światowej. To jest walka o prawdę, a w związku z tym również o to, w jaki sposób świat będzie urządzony. Czy będziemy organizowali nasze życie wokół prawdy, nie tylko historycznej, ale również sprawiedliwości, również zasad współżycia takiego, jakie byśmy chcieli, zasad solidarnego współżycia, czy będziemy starali się przykrywać tę prawdę fałszem historycznym.
Wciąż trwają zakulisowe rozmowy, bo te są najbardziej skuteczne, dyplomatyczne między Polską, Stanami Zjednoczonymi i Izraelem i oby przyniosły pozytywne rozwiązanie. I kiedy spotkamy się już za tydzień, a może za dwa, to sytuacja będzie już wyglądała o wiele lepiej niż obecnie. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.
Safely in, lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love.
Dance me to the end of love.